Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do części konferencyjnej strefy SGH na wyjątkową rozmowę z laureatką Nagrody SGH, panią dr Ireną Eris. Rozmowę poprowadzi rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, profesor Piotr Wachowiak. Serdecznie zapraszam do rozpoczęcia dyskusji.
Zapraszamy Państwa tutaj pan rektor, a tutaj
ja.
Zapraszamy pan rektor. Mikrofony nie działają. Proszę bardzo.
Niestety nie będziemy nic widzieć.
Nie widać.
To zaczynamy, słuchajcie. Powiecie, kiedy start.
Już możemy.
Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie, jak co roku. I dzisiaj, proszę Państwa, naprawdę mam bardzo duży zaszczyt przywitać w naszej rodzinie SGH panią dr Irenę Eris. Dzień dobry pani doktor.
Dzień dobry, witam wszystkich. Ja też czuję zaszczyt, że mogę tutaj rozmawiać z panem rektorem.
Laureatkę Nagrody Gospodarczej SGH. Pani doktor, powiem tak, spełniła pani doktor nasze marzenia.
Dziękuję, a moje to w ogóle przekroczyło wszelkie wyobrażenie, dlatego że ja nigdy się ekonomii nie uczyłam, muszę przyznać z ręką na sercu i nagle się okazuje, że mam nagrodę SGH.
Ale pani doktor, ale rodzice się uczyli.
Tak, moi rodzice zaczynali po wojnie w SGH, później kończyli SG PiS oboje. No, ja się wyrodziłam, jak widać, nie poszłam w ich ślady, wybrałam własną drogę, no ale gdzieś tam się te nasze drogi skrzyżowały jednak, jak widać.
No pewnie, tutaj rodzice przekazali to w genach.
Być może, to trudno powiedzieć, to trzeba było zbadać dokładnie.
To zajmiemy się tym. Ale dzisiaj będziemy mówili o Irenie Eris.
Bardzo proszę.
Jaka jest Irena Eris?
Trudno jest powiedzieć, siebie samego jest trudno określać i trudno, sami siebie widzimy zupełnie inaczej niż ludzie nas widzą z zewnątrz. Łatwiej jest określać kogoś, na kogo się patrzy, z kim się obsuje. Najlepiej mógłby powiedzieć mój mąż, jaka ja jestem.
Możemy męża doprosić do tej rozmowy.
Możemy doprosić, ale on się boi powiedzieć prawdę.
Nie, mąż. Jak ja tutaj kapituła mnie upoważniła do tego, żeby zapytać się panią doktor, czy pani zechce przyjąć nagrodę, to ja nie zadzwoniłem do pani doktor, bo wiem, jakie jest nastawienie pani do nagród, tylko do męża, do pana Henryka. I mąż, któremu jestem bardzo, bardzo wdzięczny, panie Henryku, naprawdę, powiedział: dobrze, spróbuję, ale będzie to ciężko, ale będę negocjował.
Ja panu powiem tajemnicę teraz. Może to jest taka tajemnica trochę poliszynela, ale ludzie nie wierzą. Ja nigdy nie miałam telefonu komórkowego i nie mam. Ale wiem, że profesor Hausner też nie miał. Nie wiem, czy już ma.
Nie ma.
Już ma, tak.
Ale od niedawna.
Ja jeszcze się trzymam i wiem, że jak będę miała, to wtedy już trudno się będzie wyrzec z tego sprzętu. Także mój mąż jakby jest tutaj łącznikiem ze światem zewnętrznym, takim na bieżąco.
Pani doktor, tak jak wczoraj mówiłem, szukamy takich wzorców dla naszych studentów. I myślę, że pani, nie myślę, jestem przekonany, pewnie, że mamy nareszcie taki wzorzec. Wzorzec...
Sewrz pod Paryżem.
Tak. Zresztą no, jest pani przecież z firmą, prawda?
Tak, zgadza się. No, bardzo mi miło, że mogłeś być wzorcem, chociaż no, nigdy nie myślałam o sobie jako jakimś ideale, który należy naśladować. Także zresztą ze studentami ja już miałam przygodę na SGH.
Ja wiem, dostała pani nagrodę.
Tak, od studentów też było wielkie zdumienie. I bardzo mi było przyjemnie, że mogę być inspiracją dla kogoś, dodać odwagi może, szczególnie kobietom, bo wiem, że kobiety mają jakoś tak ten zakres działalności życiowej bardzo szeroki i jednocześnie mało czasu, może mało odwagi. Kobiet nie za bardzo jeszcze widzimy kobiety, ale jest ich coraz więcej i chciałabym, żeby było jeszcze więcej.
A proszę mi powiedzieć, wspomnieć o tych swoich początkach, bo można powiedzieć, że pani doktor Irena Elis to jest taki polski Bill Gates, pani Gates.
No, nie przesadzajmy.
Jak to? Od garażu? Jedno tak, i drugie zaczynało od garażu. No.
To fakt. To jest taka trochę historia jak amerykański mit, tak? Od pucybuto do bilionera, czy coś takiego, zdaje się, jest tak, takie tak. Powiedzenie. Ale ja nigdy nie myślałam o tym, żeby zacząć działalność gospodarczą na własną rękę. Tym bardziej, że jak mówię, nie miałam żadnych podstaw ekonomicznych, a z drugiej strony w moim środowisku jakby nie było to popularne. Myśmy wszyscy należeli, że tak powiem, całe moje środowisko tak zwanej inteligencji pracującej wtedy się nazywało. Czyli dostawaliśmy pensje, pracowaliśmy na państwowych posadach i to było takim właściwie no, taką ścieżką kariery, która wtedy obowiązywała i była ceniona. Natomiast co mnie popchnęło? Popchnęło mnie właściwie taki bunt trochę i niezadowolenie z tego, co osiągnęłam. Dlatego, że ja zawsze miałam taką żyłkę poszukiwawczą, chciałam coś robić na własną rękę. I po skończeniu farmacji i zrobieniu doktoratu w Berlinie, robiłam na Uniwersytecie Humboldta, wróciłam i pracowałam w zakładzie badawczo-wdrożeniowym Polfy. I ta nazwa budziła we mnie wyobrażenie, że to jest to miejsce, którego szukałam, gdzie będę mogła się realizować. Okazało się, że to tak nie jest do końca, że ta ścieżka kariery jest bardzo ograniczona i jest taka standardowa, sztampowa. Nikt właściwie nie ceni jakiejś takiej inicjatywy. No ja nie mówię, że ja miałam jakąś inicjatywę specjalną, ale powiedzmy nie. No był taka, ta ścieżka była bardzo z góry określona. W przeciwieństwie do tego, co dzisiaj jest, bo jak ja widzę, przychodzi młody człowiek i chce coś robić, chce coś pokazać, to ja mu daję szansę. Być może nie uda mu się, ale szansę trzeba dać, bo bardzo często to są ludzie bardzo wartościowi, którzy później wnoszą coś do firmy i również jakby angażują się z firmą, są zadowoleni, czerpią satysfakcję z pracy, co jest bardzo ważne. Także ja byłam niezadowolona, mój mąż z kolei po politechnice, po drogownictwie, też był niezadowolony ze swojej pracy, bo go przenieśli w okresie stanu wojennego do Ministerstwa Komunikacji, gdzie stał się urzędnikiem, a on jest takim człowiekiem jakby z własną inicjatywą, lubi działać, a nie siedzieć za biurkiem i coś tam pisać. Także oboje byliśmy niezadowoleni i ponieważ w mojej rodzinie, moi rodzice, mój dziadek zmarł i jakaś tam niewielka suma pieniędzy się pokazała, z którą nie wiadomo było, co zrobić właściwie, bo nikt nie miał pomysłu. Można było jakiś dom, ale dom to trzeba było działkę kupić. Jak działkę się kupiło, to nie starczyło na dom. I właściwie tak nikt nie wiedział. To było bardzo dużo, jak na nasze możliwości, ale nie wiadomo co. I właściwie wtedy rodzice powiedzieli, że te pieniądze przeznaczą na mnie. Ja powiedziałam, że ja pożyczę te pieniądze. Absolutnie. Po kilku latach oddaliśmy pieniądze z powrotem, także to była taka pożyczka, ale to nam umożliwiło startowanie. Ale ten start był zupełnie inny niż dzisiaj. Dzisiaj są startupy, pomaga się, zachęca
ale
się ludzi.
Ale przepraszam, to pani była pionierką startupu, bo to był startup.
No możliwe, wtedy tak. Wie pan, że nie pomyślałam o tym, ale faktycznie.
Nie mówiło. Ale to faktycznie. Jest pionierka startupu w Polsce.
Ja się dowiaduję o sobie tyle. Widzi pan, powiedział, że ja opisała siebie, a ja się dowiaduję o sobie z zewnątrz. Dobrze, także to był taki startup, ale bardzo naiwny. I dzięki temu, że nie wiedziałam, nie widziałam, nie wyobrażałam sobie tego, gdzie będę za 40 lat, czy 39 powiedzmy, w tym roku firma obchodzi 39-lecie, bo gdybym widziała, gdzie ja się znajdę, to ja bym nie zrobiła tego pierwszego kroku. Myśmy z mężem zaczynali, mąż bardzo mnie wspierał psychicznie, również wspierał mnie merytorycznie, bo ja się znałam na produkcie. Wiedziałam, jak trzeba produkt zrobić, czego rynek potrzebuje, co ja chcę zrobić, żeby ten produkt, żebym ja była z niego dumna i żeby można go było przekazać odbiorcy. Natomiast mąż mnie wspierał pracując jeszcze w tym Ministerstwie Komunikacji, więc trzeba było tak przecież sprzedać produkt, trzeba było zaopatrzenie jakby załatwić surowce, opakowania i tak dalej. Zaczynałam od jednego kremu tylko, mimo że miałam, wyobrażałam sobie, że to będzie pełna seria zróżnicowanych produktów i że ja do końca życia będę prowadziła to małe laboratorium osobiście, dopóki będę, że tak powiem, czynna zawodowo. To były moje marzenia wtedy. Natomiast życie pokazało, że jest co innego, że inaczej się to życie potoczyło, bardzo zresztą fajnie. No i tak było.
Ale
właśnie.
To jest zasługa państwa ciężkiej pracy, to jest po pierwsze. Zasługa tego, że pani jest osobą bardzo taką, bym powiedział, która nie lubi rozgłosu, że woli pani pracować niż być na afiszach, a to pani powinna być na afiszach.
Zgadza się. Znaczy ja nie lubię afiszów, szczerze powiedziawszy, dla mnie praca jest takim spełnieniem. Ja lubię pracę, lubię efekty tej pracy. Czasami jest łatwiej, czasami jest gorzej, czasami są dołki, czasami góry. To nie jest tak, że jak z zewnątrz niektórzy patrzą, którzy jakby nie mieli nic wspólnego z biznesem, że to jest o, tato, taka krzywa rośnie, wszystko idzie jak z płatka, już nic nie musi. Nie, wciąż zaskakują nas różne sytuacje. Dzisiaj mamy sytuację też bardzo trudną z różnych względów, która nas otacza. Też musimy znaleźć rozwiązanie, musimy chronić firmę, chronić ludzi. No i to są wyzwania, ale nie robimy tego dlatego, żeby czekać na oklaski czy doznawać tych takich rzeczy, tylko po to, że po prostu sprawia to nam przyjemność. No jeżeli praca sprawia przyjemność, to nawet czasami jesteśmy zmordowani, ale czujemy satysfakcję, to znaczy wyśpimy się, odpoczniemy i jedziemy dalej, bo widzimy, że to jest sens, że to jest sens. I to jest też ważne, że firma, oczywiście od tej malutkiej takiej, ja byłam jedna i panią miałam do pomocy w laboratorium, pracowaliśmy, mąż dorywczo najpierw pomagał w tych kontaktach z urzędami i tak dalej, uczyliśmy się ekonomii przy tym. I firma w 89 roku zatrudniała około 12-13 chyba osób. I już było tak, że myśmy nie nadążali, już nie mogliśmy sprostać popytowi. To znaczy nasza podaż była za mała, ale z drugiej strony wiedziałam, że ja nie mogę więcej osób zatrudnić, dlatego że to były niepisane takie jakby przepisy, że no nie może firma rzemieślnicza, bo to wtedy była rzemieślnicza, miała uprawnienia, żeby robić, trzeba było mieć uprawnienia, żeby wykonywać to, co się wykonuje. I wiedziałam, że jeżeli będzie się rozwijała za bardzo, to ktoś przyjdzie i będzie szukał pretekstu, żeby po prostu nie było kapitalizmu w socjalizmie. No to nie mogło być tak. Więc ta firma była nieduża, ale myśmy się wszyscy znali. Byliśmy taką grupą, ja wiedziałam, komu się dziecko urodziło, kto na grypę zachorował, kto wyjeżdża na urlop, dokąd, imiona dzieci. To była taka rodzina. Później firma się rozrastała, ale zawsze dbaliśmy z mężem o to, bo mąż później już oficjalnie dołączył do mnie po roku, jak już firma... No, bardzo były ciężkie czasy, nie będę opowiadała. Naprawdę było być i nie być czasami w niektórych momentach. Także zawsze staraliśmy się, żeby szanować ludzi, żeby ci ludzie, dlatego że wiedzieliśmy, że to jest ta wartość, naprawdę, bo tak się mówi, może ludzie mówią, a tak, bo ludzie, bo tak warto być. Dla nas to naprawdę jest wartość. Staramy się, żeby... Teraz firma jest bardzo duża, bo my mamy w Piasecznie około 400 osób pracuje, czyli tam, gdzie robimy kosmetyki, ale również mamy hotele, czyli usługi, które są inną, zupełnie innym działem naszej firmy. One budują markę, ale to jest zupełnie inny zakres, inna specyfika biznesu. I staramy się, żeby był przepływ informacji, bo to jest ważne, żeby jeżeli człowiek jest niedoinformowany, po co robimy, co robimy, tylko jakby słucha nakazów, przekazów, to nie jest tak zaangażowany w to, co robi, bo on nie wie, dokąd zmierzamy. Tak? To jest taka śrubeczka troszeczkę. Tak? Śrubeczka, ja ci mówię, nie
jak ufa chyba.
Tak, tak. A tutaj chodzi o to, żeby ci ludzie rzeczywiście dawali z siebie też i wyzwalać w nich inicjatywę. I ja myślę, że ludzie są wdzięczni też i widzą to. I bardzo dużo mamy pracowników, którzy pracują z nami bardzo długo. Ponad 30 lat są tacy. Robimy co 5 lat takie duże święto nasze, czyli świętujemy nasze jubileusze. I wtedy rozdajemy, mąż mój był takim inicjatorem stworzenia specjalnej statuetki, zresztą bardzo ładnej, takiej nowoczesnej, którą dajemy pracownikom, którzy przepracowali 15 lat z nami. Więc z tych naprawdę mamy album, gdzie są po wpisywaniu, więc to troszeczkę też taka historia jest. I tam sporo tych kartek zapisanych jest, także to jest takie bardzo przyjemne. To są może drobiazgi, ale to dodaje takiego kolorytu tej pracy.
To nie są drobiazgi, bo ja cały czas mówię, że jesteśmy rodziną SGH, ale widzę, że u Państwa też jest taka rodzina firmowa, prawda? To jest bardzo ważne. Właśnie ludzie oczekują wspaniałego szefa czy szefowej, tak jak pani doktor, tak jak mąż, takiej miłej atmosfery i wtedy lepiej się pracuje.
Inaczej, bo ja uważam, że człowiek naprawdę gro swojego życia spędza albo śpiąc w nocy, albo pracując. Tak naprawdę ta reszta jest niewielka. Więc ta praca jest naprawdę bardzo, bardzo dużym elementem w naszym życiu. I to powinno być tak, że pracujemy z przyjemnością, widzimy, że coś sensownego robimy, a nie idziemy do pracy, rano wstajemy i mówimy, ej, na ten kawałek chleba muszę zapracować, ale po prostu ja mam dosyć. No to jest, nie wyobrażam sobie. I zresztą to moja była motywacja, to dlaczego zmieniłam ja swoje jakby życie.
To teraz pytanie. Jak wygląda dzień Ireny Eris? Wiem, że wstajemy o tej samej godzinie,
tak,
o 5 rano. Wiem, że słuchamy tej samej stacji Tok FM. Wiem, że słuchamy...
Ale pan zdradza wszystko.
Słuchamy razem pana redaktora Maślaka. Nie wiem, czy jest, ale za chwilę tu będzie. Może jeszcze śpi. Czyli początek dnia mamy taki sam.
Tak, ale chciałam dodać, że ja wstaję, nie wiem jak pan rektor, ja wstaję bez budzika. Mój mąż też. Jesteśmy skowronkami typowymi, budzimy się samoistnie. Także to nie jest tak, że my wstajemy, bo trzeba iść do pracy. Tylko po prostu...
My wstajemy z żoną, która tu jest na sali, po to, żeby słuchać właśnie pana redaktora Maślaka.
Napić się kawy, trochę rozruszać się i później dopiero pójść do... Tak.
I potem co?
No i potem co? I potem idziemy codziennie do pracy. Codziennie. Czasami wyjeżdżamy
tutaj jesteś.
Proszę?
Codziennie do
pracy. Znaczy odpoczynek jest bardzo ważny i my odpoczywamy. Są to krótkie odpoczynki. Znaczy my nie umiemy długo odpoczywać. Wystarczy nam 10 dni maksimum. O miesiącu nie mówię, dlatego że dla mnie to jest po prostu, ja nie wykorzystuję wtedy, ja się nudzę. Znaczy, za długo jest dla mnie. Ja wolę częściej w ciągu roku, ale to nie jest tak, że my tylko na urlopie siedzimy. My się rzeczywiście dalej angażujemy w pracę. Pracujemy już bardzo długo, przekazujemy pałeczkę, właśnie przekazaliśmy swojemu synowi, no bo gdzieś tam musi być ta sukcesja, która jest procesem bardzo, bardzo trudnym i bardzo aktualnym w dzisiejszych czasach. No ale codziennie pracujemy, także my mówimy, że już przekazaliśmy pałeczkę naszą firmie, syn jest prezesem. On mówi, że jesteśmy w trakcie przekazywania, więc tutaj poglądy są różne. Ale rzeczywiście staramy się nie wtrącać, ale też no, ta firma to jest takim naszym dzieckiem, oczywiście, takim od początku.
To zawsze będzie dziecko.
Tak,
prawda?
To zawsze będzie dziecko. Tak.
A gdzie państwo lubicie spędzać właśnie wolny czas, wakacje? Czy w swoich hotelach?
W swoich hotelach bardzo chętnie bym spędzała i często spędzamy, ale takie wyjazdy służbowe. Niestety tam nie czuję się komfortowo, dlatego że nie lubię takiego zainteresowania nadmiernego moją osobą.
To właśnie ta skromność, pani doktor.
Tak, jest to dla mnie męczące. Znaczy nie jest to akurat coś, co ja lubię. Także jedziemy tam, gdzie nas nie widać. Lubimy zwiedzać, więc jeździmy różnie. Kiedyś to był taki wypoczynek bardziej aktywny. Dzisiaj jest bardziej taki pasywny, powiedziałabym. Bierzemy książki, na które czasu w ciągu roku staramy się czytać, bo lubimy oboje bardzo czytać, ale tego czasu jest za mało niestety. Natomiast już na wakacjach czy na urlopie wtedy zabieramy ze sobą te książki, czytamy, chodzimy na kolację, spokojnie spędzamy, chronimy się przed słońcem, nie opalamy się, bo to niezdrowe.
Właśnie.
Ale taki odpoczynek naprawdę dodaje skrzydeł. Ja po takim tygodniu czuję, zresztą mąż też, że już możemy działać, że się chce, że człowiek nie jest taki klapnięty, no bo jednak ta codzienne napięcie, ta praca no jest wymagająca bardzo i to jest nie tylko nasza praca, ale również odpowiedzialność za firmę, za ludzi. Przecież to, co przeżywaliśmy w czasie COVID-u, to było jakieś niespotykane rzeczy. I faktycznie no, wszyscy online byli, to była taka czerwona linia, dzień, noc, nie wiadomo, co się będzie działo. Łańcuchy dostaw się porwały, hotele z dnia na dzień były zamykane, otwierane. Ludzi trzeba było żegnać, mimo że byli na weekend zabukowani. To się okazuje, że jest ogłoszenie, że w sobotę rano wyjeżdżają. No więc my po kieliszku szampana mówimy, przepraszamy, nie nasza kulpa, że tak powiem, nie nasza wina, ale musimy się rozstać. Po czym się okazuje wieczorem w sobotę, że to od wtorku jest zamknięcie tych hoteli. Więc to było straszne. To, naprawdę, to było taki galimatias i takie zamieszanie i trzeba było się w tym wszystkim odnaleźć. Przecież zapasy żywności, programy, ludzie, no wszystko było zaplanowane nagle. Trzeba było wszystko, no jest bardzo, bardzo, bardzo był trudny czas, zwłaszcza właśnie w hotelach.
Bo my za mało słuchamy pani doktor praktyki gospodarczej. Znaczy my na SGH słuchamy bardzo.
No ja myślę, że jesteście specjalistami najwyższej, że tak powiem, próby.
Więc, ale tak, żeby inni jeszcze słuchali praktyków gospodarczych, bo dla niektórych to zamknięcie hotelu, co to znaczy? No zamykamy. Gości mówimy do widzenia i już.
Tak, ale normalnie ludzie nie bardzo wiedzą, jak funkcjonują przedsiębiorstwa, skąd się biorą pieniądze, dokąd idą.
Jak to skąd?
Oni sobie wyobrażają. Natomiast opowiem taką jedną przygodę ostatnio, ponieważ w tej chwili ceny strasznie idą w górę.
Gdzie?
Koszty
ale
wysoko.
Gdzie te ceny idą
w hotelach naszych. Na przykład ja nie wiem, może są wyjątkowe, ale rzeczywiście to jest niskomarżowy w ogóle, że tak powiem, biznes. Wszystko zresztą jest na kredytach, więc te kredyty trzeba musieliśmy krocząco podwyższać ceny. Nie za dużo, bo też nie można za dużo, no ale żeby związać koniec z końcem. I pracownicy odezwali się do nas, że no tutaj my czerpiemy takie zyski. Pewnie sobie pomyśleli, no ile oni mogą mieć? No tak, no już niech będzie, z 50% to bank mają. I liczą, ile tych pokoi i ile my tutaj mamy tych pieniędzy. No i napisali, że oni chcą podwyżki. My te podwyżki rzeczywiście dajemy, bo w lipcu daliśmy pewną dozę i w styczniu obiecaliśmy, ale to już było wcześniej. Oni uważali, że trzeba więcej. Więc mąż pojechał do hoteli, przedstawiciele załogi byli i pokazał im, na co te pieniądze idą, tylko że takim językiem ludzkim, nie używając ekonomicznych określeń, które dla ekonomisty są oczywiste i zrozumiałe. A dla ludzi nie. Oni nie wiedzą. Oni oczy otworzyli i rzeczywiście stwierdzili, no faktycznie, ale to jest edukacja. I widać, że ci ludzie nie są wyedukowani. Oni nie rozumieją, o co chodzi. Oni sobie mówią, no już niech będą mieli 50% dla siebie, tak? No bo no taki
no właśnie, to jest... niestety, ja się zgadzam, że edukacja ekonomiczna społeczeństwa polskiego jest na niskim poziomie,
bardzo,
dlatego my
bardzo
chcemy otworzyć otwarty uniwersytet ekonomiczny, żeby zgodnie
tylko
z naszą
kto się tam zapisze?
Misję,
nie zapiszą się nasi pracownicy hotelowi.
Będziemy zachęcać. Ja mogę przyjechać i zachęcić pracowników, żeby się
tylko żeby
zapisać.
Później pracy nie zmienili,
nie,
bo
nie.
Ja potrzebuję.
Bo pracownicy nie uświadamiają sobie jednej ważnej rzeczy, a mianowicie, jakie ponosi właściciel ryzyko.
Tak, tak.
I to jest wpisane, tak, to ryzyko, tak, prawda? Tak, bo to ryzyko jest bardzo duże. Ponieważ słuchają nas studenci naszej wspaniałej Alma Mater, jakie pani doktor by miała przesłanie dla naszych studentów?
No ja mam takie przesłanie, może jak moi rodzice mieli dla mnie, mnie dawali i ja myślę, że takie jedyne, żeby się uczyć, że nauka to jest tą największą wartością, którą mamy. Ja zawsze słyszałam, że mam się uczyć, tym bardziej, że jestem dziewczynką. To było takie, pamiętam jeszcze, żebym ja mogła w każdej chwili w życiu liczyć na siebie, żebym nie była zależna od kogoś. To pamiętam do dzisiaj. Także trzeba, a jeżeli rzeczywiście wybieramy swój zawód już mając 18-19 lat, więc bardzo wcześnie, my nie mamy pojęcia, co się później będzie działo z nami, jak ten zawód będzie wyglądał w praktyce, zawsze mówię tak, słuchajcie, wam się wydaje, że jesteście bardzo dorośli. Owszem, jesteście, ale takie długie życie przed wami, więc jak uważacie, że dotknęliście bliżej danej dziedziny, zaczynacie się uczyć i uważacie, że to nie jest to, zmieniajcie i szukajcie tego, co będzie wam przynosiło zadowolenie w życiu, bo to jest ważne, bo później całe życie będziecie w tym tkwili.
Jakie jest najważniejsze marzenie pani doktor Ireny Eris?
No to ja mam takie bardzo prozaiczne marzenia. Nie mam żadnych jakichś, ani o samolotach nie marzę, ani o żadnych innych, bo mi jest to niepotrzebne.
A ma pani doktor helikopter?
Nie, żadnego. Nawet nie mam tego, jak on taki szybowiec, nawet szybowca.
Nie przylecieliście helikopterem, bo nie, niektórzy tu nie. Przylecieli helikopterem. Ale
może jak mają mało czasu, to może muszą korzystać. My tego czasu co prawda nie mamy za dużo, ale jeździmy samochodem. Co prawda ta podróż jest dosyć długa. Tutaj ten kawałek do Wrocławia nie jest taki, jakbyśmy się przyzwyczajamy, już przyzwyczajamy się do tych dobrych dróg, ale samochodem jedziemy.
To wróćmy do tej marzenia.
Marzenia jakie? Marzenia są bardzo prozaiczne. Myślę, że takie marzenia, jak wszyscy mają. Żebyśmy żyli wszyscy w spokoju, żebyśmy się szanowali nawzajem, żebyśmy byli zdrowi i tyle. I realizowali się w życiu, żebyśmy w swobodny sposób wybierali swoją drogę życia, żeby nikt nie dyktował nam, co mamy robić, jak mamy robić, ale żebyśmy się zachowywali przyzwoicie, tak? I koniec.
Właśnie. To jest bardzo ważne i myślę, że to dobre jest podsumowanie naszej rozmowy. Tak jak mówię, jesteśmy naprawdę jako rodzina SGH szczęśliwi, że mamy nowego, tak doskonałego członka rodziny SGH. Pomyślimy, jak zrobić, żeby mąż też był członkiem rodziny SGH, ale zaocznie możemy już go
przyjąć. Też nie kończył SGH i przydałoby mu się...
Ale zawsze można. Zapraszamy, mamy studia podyplomowe, naprawdę. Zapraszamy męża. To, a ale już zaocznie przyjmujemy pana Henryka do rodziny SGH za te doskonałe negocjacje z małżonką, które pozwoliły na wręczenie nagrody gospodarczej SGH. Bardzo dziękuję pani doktor,
ja również dziękuję
za przyjęcie nagrody.
Dziękuję bardzo, jest to dla mnie naprawdę zaszczyt.
Dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę. No i teraz już będziemy związani ze sobą.
No właśnie, no właśnie bardzo się cieszę.
Bo u nas rodzina SGH jest nietypową rodziną, a mianowicie jest to rodzina, w której nie ma rozwodów.
O, nie wiem jak to, muszę przemyśleć, czy to dobrze, czy źle.
Nie ma rozwodów, więc jesteśmy tutaj związani dobrze ze sobą.
Ale w zgodzie żyjecie.
W zgodzie,
o, no to jest właśnie.
Oczywiście. Tak, tak. Pan profesor Balcerowicz z panem profesorem Glapińskim w rodzinie SGH żyje w zgodzie.
Proszę, no to jest cud. To jest cud.
To jest cud. Więc jeszcze raz dziękuję serdecznie.
Dziękuję serdecznie
i
również.
Życzę dalszych dużych sukcesów.
Dziękuję
i
bardzo.
Zdrowia. Dziękuję państwu bardzo.
Dziękuję bardzo.